Wiadomość w Radiu Maryja, zapraszamy. 12 stycznia Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności z Konstytucją uchwał Sejmu dotyczących wyboru w grudniu 5 sędziów Trybunału i unieważniających październikowy wybór sędziów. Wniosek w tej sprawie złożyli do Trybunału posłowie PO. Rozprawa odbędzie się w pełnym składzie. Przewodniczącym będzie sędzia Andrzej Rzepliński. Poseł i profesor Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista, odnosząc się do wyznaczonej przez Trybunał rozprawy, mówi, że Trybunał w sposób nieskrępowany przekracza prawo.
Właściwie działanie takie, które w niezorientowanej opinii publicznej ma dać do zrozumienia, że coś Sejm źle robił. To jest absolutne naruszenie prawa przez Trybunał i jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób to Trybunał rozstrzygnie. Chcę powiedzieć, że jeśli rozstrzygnie i cokolwiek będzie unieważniał, to nie dość, że to nie będzie miało żadnego skutku prawnego, natomiast będzie prowadziło do tego, że jeśli w przyszłości znajdzie się większość konstytucyjna, to Trybunał właśnie zostanie w pewien sposób, no nie powiem zdegradowany, ale bardzo możliwe, że zostaną odebrane Trybunałowi kompetencje do orzekania w sposób wiążący.
W październiku Sejm wybrał 5 nowych sędziów Trybunału. 3 zostali wybrani w miejsce sędziów, których kadencje wygasły 6 listopada, a 2 w miejsce tych, których kadencja wygasła 2 i 8 grudnia. 25 listopada Sejm nowej kadencji głosami PiSu i Kukiz15 uznał, że październikowy wybór sędziów nie miał mocy prawnej i 2 grudnia wybrał na sędziów 5 osób. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków w związku z likwidacją wyposażenia prezydenckich rezydencji w Klarysewie i Promniku. Śledztwo dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień przez pracowników kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego. Mieli oni złamać prawo przy likwidacji zbędnych lub zużytych składników mienia przez naruszenie procedur oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Prezydencki minister Andrzej Dera stwierdził, że decyzja prokuratury jest potwierdzeniem wniosków, które znalazły się w audycie.
My nie byliśmy w stanie przeprowadzić postępowania, aby się dowiedzieć, co było przyczyną takich, a nie innych zachowań, bo tam łamano procedury, tam łamano prawo, tam przekraczano uprawnienia, a w konsekwencji zlikwidowano majątek warty kilkaset tysięcy złotych w jednej tylko z rezydencji. Więc to, że jest śledztwo, pokazuje na to, że nasz raport był rzeczowy, że również prokuratura po zapoznaniu się z tym raportem podjęła uzasadnione podejrzenie, że mogło tam dojść po prostu do przestępstwa.
Teraz prokuratura zapowiada przesłuchanie świadków. Audyt, jakiego dokonała kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy, był druzgocący dla poprzednich gospodarzy pałacu. Wskazano w nim m.in. na nieuzasadnione wydatki, a także możliwość przywłaszczenia mienia kancelarii. Platforma Obywatelska kontynuuje oczernianie Polski w zagranicznych mediach, podkreślają posłowie PiSu. Tym razem do krytyki polskiego rządu przyłączył się amerykański dziennik Washington Post, w którym publikuje żona byłego marszałka Sejmu i byłego szefa MSZ Radosława Sikorskiego, Ann Applebaum. Washington Post za niepokojące uznaje próby przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym. Sugeruje, że w całej sprawie głos mógłby zabrać prezydent Stanów Zjednoczonych. Poseł Daniel Milewski z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych podkreśla, że jest to kolejny epizod spektaklu, który PO chciała zorganizować po wysłuchaniu publicznym w Parlamencie Europejskim.
Jeżeli jest tak, że którykolwiek z polskich polityków, ktoś, kto do niedawna pełnił ważne funkcje państwowe, inspiruje działania medialne, które pokazują Polskę w złym świetle, no to jest to zwykła kolaboracja. Mam na myśli to, że dostarczenie amunicji, choćby medialnej, którą można uderzać w ojczyznę, jest taką dezercją. W Washington Post porównano kiedyś Jarosława Kaczyńskiego do Donalda Trumpa, sugerując, że okłamuje społeczeństwo w kwestii uchodźców. Czy miał rację? No, okazało się, że nie okłamywał, tak? Teraz te działania w przypadku Trybunału Konstytucyjnego są kolejnym epizodem spektaklu, który Platforma próbowała rozgrywać na forum Parlamentu Europejskiego, kiedy chciano zorganizować wysłuchanie publiczne.
Z kolei prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu dla stacji BBC World News. Podkreślił w nim, że marsze organizowane w naszym kraju składają się przede wszystkim z tych, którzy zostali odsunięci od władzy i nie mogą się z tym pogodzić. Zaznaczył, że nie może się zgodzić ze stwierdzeniem, że Polska jest eurosceptyczna. Jesteśmy eurorealistami, zaznaczył. Chcemy, aby Unia Europejska była skuteczna, żeby dobrze działała, przewidywała problemy, które mogą się pojawić, mówił prezydent Andrzej Duda. Polska chce uwzględnienia w bilansie emisji pochłaniania CO2 przez lasy, poinformował minister środowiska profesor Jan Szyszko. Porozumienie klimatyczne ONZ będzie obowiązywać od 2020 roku. Głównym celem umowy jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Profesor Jan Szyszko zauważył, że jeśli taka sama ilość wyemitowanego CO2 ze spalania węgla zostanie pochłonięta przez ziemię i las, oznacza to, że mamy zerową emisję. Minister przyznał, że Polska chce, aby pochłanianie tlenku węgla było wliczone w krajową redukcję emisji CO2.
W duchu konwencji klimatycznej i zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze mamy dokonywać nie tylko poprzez nowe technologie mniejszą emisję, ale również poprzez wychwytywanie dwutlenku węgla z atmosfery, poprzez lasy i inne zespoły przyrodnicze, chociażby takie jak gleby czy też torfowiska, po to, żeby regenerować gleby, regenerować torfowiska, regenerować lasy, aby te środowiska służyły ochronie bioróżnorodności, a również dawały podstawy ku temu, żeby produkować lepszą wodę i lepsze powietrze.
Tymczasem w unijnym pakiecie klimatycznym do 2020 roku nie ma bilansowania emisji pochłanianiem. Nie jest jednak wykluczone, że będzie to uwzględnione w nowej legislacji dotyczącej realizacji pakietu klimatycznego na lata 2020-2030. Zakłada on redukcję emisji CO2 o 40% do 2030 roku. Restrukturyzacja Poczty Polskiej nie poprawiła dostępu do powszechnych usług pocztowych, wynika z raportu NIK-u. Izba zbadała dostępność usług pocztowych świadczonych przez pocztę w latach 2011-14. Z przeprowadzonej analizy wynika, że klienci są niezadowoleni z szybkości obsługi w urzędach pocztowych, wysokości cen za usługi pocztowe oraz pracy listonoszy. Ponadto NIK w swoim raporcie wskazuje, że restrukturyzacja Poczty Polskiej polegała głównie na redukcji placówek pocztowych i zatrudnienia, co w konsekwencji zmniejszyło dostępność powszechnych usług pocztowych, mówi Dominika Tarczyńska, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
Konieczna jest zmiana przepisów dotyczących średniego rozmieszczenia placówek pocztowych. Obecne zapisy odnoszą się do średniej krajowej bez uwzględnienia gęstości zaludnienia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że zachowanie średniej gęstości placówek na terenie kraju nie gwarantuje równego dostępu do urzędów pocztowych w poszczególnych regionach. Pozwala natomiast na likwidowanie części placówek pocztowych, na przykład na wsiach lub w małych miastach, bez konieczności otwierania nowych w mocniej zaludnionych miejscach. Poczta Polska w ciągu 2 lat zamknęła 11% placówek i formalnie spełnia wszystkie wymogi, chociaż raport NIK wskazuje, że są miasta i dzielnice, w których na jeden urząd pocztowy przypada nawet 2 razy więcej mieszkańców niż wyznaczone 6 tysięcy.
NIK negatywnie oceniła też przygotowania Poczty Polskiej do wprowadzenia jej na giełdę papierów wartościowych. Według kontrolerów wobec braku decyzji Skarbu Państwa o umieszczeniu poczty na liście spółek przeznaczonych do upublicznienia, wydatkowanie funduszy m.in. na ekspertyzy było niecelowe. Kontrolerzy NIK-u przeprowadzili badania ankietowe w 141 placówkach pocztowych. Parlament grecki zalegalizował tzw. związki partnerskie tej samej płci. Dewianci seksualni na razie nie będą mogli adoptować dzieci. Kontrowersyjną ustawę przyjęto głosami rządzącej partii Syriza i części opozycji. Przeciwko legalizacji homozwiązków protestowały organizacje społeczne i kościół. Dr Błażej Kmieciak, bioetyk, ostrzega, że na początku działacze LGBT domagają się wprowadzenia jednopłciowych związków partnerskich, następnie homomałżeństwa. Ostatnim etapem, jak mówi, jest adopcja dzieci.
To tak naprawdę pierwszy krok. Ja pamiętam wypowiedzi działaczy środowisk lewicowo-gejowskich, którzy bardzo mocno zwracali uwagę na to, że wprowadzenie do prawa możliwości zawierania tak zwanych legalizacji, tak zwanych partnerskich związków jednopłciowych jest tylko etapem. Jest tylko etapem do tego, żeby następnie były małżeństwa, a na końcu by była adopcja przez pary tak naprawdę jednopłciowe dzieci. Co między innymi na Wyspach Brytyjskich doprowadza do tragicznych, strasznych sytuacji, w których na przykład katolickie ośrodki adopcyjne zmuszone są tak naprawdę do, łamane są sumienia ośrodków adopcyjnych, które mają tak naprawdę doprowadzić do tego, że dzieci będą kierowane właśnie do jednopłciowych związków, w cudzysłowie małżeńskich, tak? Małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny.
Tymczasem kilka dni temu Słoweńcy powiedzieli zdecydowane nie małżeństwom osób tej samej płci. W referendum odrzucili nowelę ustawy o małżeństwie, pozwalającą na zawieranie związków przez dewiantów seksualnych. Przeciwko odrzuceniu ustawy zagłosowało 38% osób, które poszły do urn, za aż 62%. To były wiadomości w Radiu Maryja.